Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
O poranku w Radiu Kraków Kultura o mądrych książkach, a to dlatego, że kolejny konkurs dobiega końca. Konkurs organizowany przez Uniwersytet Jagielloński, Mądra Książka Roku. Już niebawem gala, ale o tym myślę będzie opowiadać profesor Stanisław Kistryn, który jest gościem Radia Kraków Kultura. Panie profesorze, dzień dobry.
Panu, dzień dobry państwu.
Mądra Książka Roku to jest konkurs, gdzie państwo z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeglądacie publikacje, które pojawiają się na rynku, nie tylko dla dzieci, ale także dla tych starszych, popularnonaukowe książki. I myślę, że no właśnie biorąc pod uwagę wasze rankingi, które się tworzą, czy nagrody, które wręczacie, mogą być takim drogowskazem ewentualnie do wyboru. To jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony chyba piekielnie trudno w tej otchłani teraz wybrać te książki, które warto polecić. Czy mylę się?
Trudno jest, oczywiście. Ja jestem członkiem jury od początku konkursu i my mamy trochę łatwiejsze zdanie, bo tę preselekcję załatwiają za nas nasi koledzy i koleżanki.
Czyli już tak, dostajecie te wybrane.
My dostamy te 15 książek, pośród których tą najlepszą książkę roku naszym zdaniem mamy wybrać. Co jest wciąż trudne, bo żeby ocenić książkę, to nie wystarczy ją przeglądnąć, tak jak pan redaktor mówi, trzeba ją raczej przeczytać, ale to jest przyjemność, bo czytanie 10 książek dla dorosłych to jest przygoda, to jest zapoznanie się z wieloma różnymi tematami, różnoraki sposób prezentowanymi. A książki dla dzieci, dla takiej osoby jak ja, która od dzieciństwa się już oddaliła dosyć dawno, to jest nowe przeżycie. Zobaczyć, jak w obecnych czasach autorzy docierają do młodego czytelnika w sposób zupełnie inny niż ja to pamiętam, a jeszcze pamiętam z bardzo dawnych lat. To jest naprawdę przygoda.
Można rozdzielić, jeżeli chodzi o Mądrą Książkę Roku i o konkurs, na właśnie już wspomniał pan, panie profesorze, o książkach dla dzieci i książkach dla dorosłych. I często te książki dla dzieciaków, dla tych młodszych czytelników, którzy wchodzą w świat nauki, niekoniecznie piszą naukowcy.
O nie, nie.
W większości właściwie to są ludzie, którzy tworzą literaturę dla dzieci.
Jak pan redaktor wie, ja jestem naukowcem i bynajmniej nie uważam, że naukowcy to są najbardziej kompetentni ludzie, żeby pisać książki popularno-naukowe. Bo to jednak pisanie prac naukowych, a dotarcie z ciekawym przesłaniem do takiego przeciętnego czytelnika, czytelniczki, czytelnika, to jest coś całkiem różnego i oczywiście wielu naukowców taki dar posiada, ale trzeba też jasno powiedzieć, że wielu nie. I wtedy prezentowanie w sposób skomplikowany nawet wielkich osiągnięć może takiego czytelnika nie wyspecjalizowanego w danej dziedzinie zniechęcić. Natomiast autorzy, którzy są twórcami, którzy mają tą podstawową wiedzę, jak docierać i jak przekonywać czytelnika, mogą z tej wiedzy dostarczanej im przez naukowców czerpać i przetwarzać ją w taki sposób, żeby była strawna dla ludzi nie będących specjalistami.
No, wspomniał pan, że niekoniecznie naukowcy, czyli są twórcami właśnie tych książek popularno-naukowych. Państwo jako jury oceniacie te książki, czy tworzycie dobór książek, które są w konkursie. Te kwestie naukowe jednak są kluczowe? Czy ta linia też literacka tutaj?
Nie, myślę, że oczywiście ważne jest, żeby książka była merytorycznie poprawna. To nie ma wątpliwości, bo my jednak dbamy o to, żeby... Nie my dbamy. My chcemy, aby wydawcy i autorzy dbali o to, żeby przekazywanie wiedzy było na najwyższym poziomie w języku polskim, ładnie napisane, więc te elementy czysto literackie, nazwijmy to, czyli sposób podania tej informacji jest przynajmniej dla mnie bardzo ważny, bo proszę też pamiętać, że moja specjalność fizyka tam występuje, ja, czy też też matematyka czasem występuje, ale jeżeli ktoś pisze o, nie, bo ja wiem, o dinozaurach, biotechnologii czy historii Polski, to ja jestem takim samym laikiem jak większość czytelników, więc wtedy dla mnie ważne jest to, żeby informacja była w taki sposób podana, żeby mnie, a zatem może i innych czytelników i czytelniczki zainteresować i pobudzić do myślenia.
Biorąc pod uwagę Mądrą Książkę Roku i te edycje, to rozstrzygnięta już jest sprawa głosowania internautów i społeczności uniwersyteckiej.
Internautów i czytelników Gazety Wyborczej.
I czytelników Gazety Wyborczej. I książką to jeszcze można podać?
Można, oczywiście. Tak. To jest Gazeta Wyborcza, już nie omieszkała podać. To jest książką roku w konkursie czytelników i internautów Gazety Wyborczej. Została książka pod tytułem Złoty Pociąg i inne największe zagadki historii sztuki w Polsce, autorstwa pani Łucji Malec-Kornajew, wydane przez wydawnictwo Znak Emotikon i pięknie zilustrowane przez panią Aleksandrę Gołębiewską. To jest książka rzeczywiście fascynująca. Nie tylko ten Złoty Pociąg, który jest taką tu ikoną, ale tam są
wabikiem historie. Troszkę też. Proszę? Wabikiem z punktu widzenia medialnego.
Ja nie wiem, na ile dzieci obecnie akurat mają ten Złoty Pociąg jest wabikiem, ale ja bym powiedział, jest tam i historia, jak to mogło się zdarzyć, że taki drobiazg jak bursztynowa komnata zaginęła bez śladu i nie można jej odnaleźć, a z naszego tu lokalnego krakowskiego podwórka co można wyczytać z obrazu Leonarda da Vinci, dama z łasiczką, czy też z gronostajem, jak to woli, bo to też nie wiadomo, jakie zagadki tam jeszcze Leonardo nam pozostawił. No i na przykład historię, jak Karol Streicher poszukiwał i znalazł ołtarz Vita Stwosza po II wojnie światowej. Wiele historii podanych prosto, ale rzetelnie, w pięknej formie graficznej, także jako dziecko na pewno bym się zainteresował.
Jeżeli chodzi o galę, ona 25 maja i tutaj o laureatach na razie mówić nie możemy.
To o czym powiedzieliśmy, to jest ta jedna z czterech kategorii, gdzie zawsze przyznajemy nagrody. Pozostałe trzy to jest właśnie, to jak pan redaktor powiedział, nagroda społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz te dwie główne nagrody, Książka Roku dla dorosłych i Książka Roku dla dzieci. Te wyniki podamy na gali 25. To będzie w paśmie Mądra Książka Festiwalu Copernicus Festival.
Gala w Muzeum Inżynierii Miejskiej, tak, dla formalności. Jest. Natomiast myśląc o książkach dla dzieci, które są nominowane i dla dorosłych, jeżeli chodzi o jakość, to jest najwyższa jakość wszystkiego, czy są jednak zróżnicowane? Nie będziemy tutaj mówić o konkretnych tytułach, tylko o pana doświadczeniu po przeczytaniu tych pozycji.
To są wysokiej jakości książki. Bardzo rzadko się zdarza, żeby przez to sito nominacji
żeby do tego
się
momentu
coś,
dotarło
żeby coś. Dotarło coś, co nie jest naprawdę prezentacją jakiegoś tematu w sposób bardzo, bardzo dobry i taki jasny dla czytelników, a dla dzieci. Dla dzieci jest, może, można powiedzieć, jeszcze większe zróżnicowanie, bo tu mówiliśmy o tej Złotym Pociągu, ale też w konkursie była i jest, bo to może ciągle w innych kategoriach wygrywać, na przykład opis przeróżnych eksperymentów dla dzieci. Dla mnie jako eksperymentatora jest to coś fascynującego także. Jest znaczy tematyka jest tak szeroka, że może dla każdy coś znajdzie,
coś
dla,
znajdzie
siebie.
Dla siebie. Myśląc o języku nauki i podawaniu informacji, my z punktu widzenia dziennikarskiego niejednokrotnie opowiadamy, znaczy nasi goście opowiadają o rzeczach, które są bardzo złożone. Często spotykamy się z możliwością prezentowania tych historii w trudny sposób, nieprzystępny. No właśnie, jaki powinien być język popularno-naukowy? Ha. Bo to jest klucz chyba tego wszystkiego, żeby odróżnić. Znaczy, wiadomo, książka naukowa to jest zupełnie inna kategoria.
To jest zupełnie coś innego. Jest takie sentencja, ja nie wiem, czy to dobrze cytować Janusza Korczaka, ale taki, to pamiętam, ilekroć odkładając książkę, nić własnych myśli snuć się zaczyna, tylekroć książka swoje zadanie spełniła. Jak pisać? Ano tak pisać, żeby czytelnika, a może mając nadzieję, że jest więcej niż jeden, to czytelniczki i czytelników motywować do tego, żeby te własne myśli zaczęły się pojawiać przy lekturze. Jak to zrobić? No cóż, to trzeba pytać pewnie fachowców, a nie właśnie naukowców, ale przede wszystkim książka popularno-naukowa, bo o tym mówimy, a nie generalnie o książkach, to musi zachować pewien rygor naukowości, to znaczy podawać treści prawdziwe, ale wybrane, takie, które nie będą zbyt skomplikowane, które pobudzą ewentualnie bardziej zainteresowanych do pogłębionych poszukiwań, ale także może rozbudzą zainteresowanie nie tylko tym tematem, ale pokrewnymi albo wynikającymi, jakoś się wiążącymi z tematyką książki. Prezentować trzeba, moim zdaniem, najważniejsze, takie najważniejsze, główne tematy. Dobrze jest podbudować to tym, jak do tych wniosków, które autor prezentuje, doszło się, ale nie z całą historią, jak to się zwykle w pracach naukowych zdarza, ale pokazując najważniejsze elementy, a pomijając jednak mniej istotne, bo wybór i to jest całe clue, że autor musi wiedzieć, co wybrać. Tak jak w nauce czasem też się zdarza, że to, co można uprościć i należy uprościć, to jest też ten największy i najtrudniejszy problem.
Mądra książka roku, to już jest ósma edycja.
To już jest ósma edycja.
Wracacie po pandemicznej przerwie, gdzie nie było gal, gdzie nie można się było spotkać bezpośrednio z autorami.
Gale były, utrzymaliśmy gale, miałem przyjemność przez, znaczy taką mniejszą przyjemność,
online,
przez
3
lata online, tak, w formacie online wręczać nagrody, ale teraz rzeczywiście z wielką przyjemnością wracamy do tego, że to się odbędzie na żywo z udziałem, mam nadzieję, publiczności. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy są w Krakowie i w okolicach do uczestniczenia w tych pasmach Mądrej Książki, bo warto powiedzieć, że będą dwa dni. Oprócz gali, o której pan redaktor powiedział, będzie też dzień wcześniej, 24 maja, też o godzinie 16. Inny rodzaj konkursu. Można powiedzieć? Można. Z takimi galami od 5 lat chyba organizujemy konkursy dla młodzieży szkolnej promujące te książki, które zostały nominowane. W ostatnich latach, w czasie pandemii, aby nie skłaniać do pracy zespołowej, były indywidualne, na projekt okładki, czy filmik, czy taką laudację dla książki. Teraz wracamy do naszego oryginalnego pomysłu, a w zasadzie wróciliśmy do oryginalnego pomysłu, że zespoły uczniowskie ze szkół kręcą 3-minutowe filmiki promujące daną książkę. I to są naprawdę wysokiej jakości filmy. I te filmy zostaną pokazane, wszystkie kilkanaście filmów, które w tym roku zostały zgłoszone w tym wcześniejszym, dzień wcześniej, i osobne jury wyłoni najlepszy film reklamowy. A w poprzednich latach te graficzne projekty okładek na przykład, myślę, że były konkurencyjne do tego, z jakimi okładkami książki się ukazały na rynku.
Mądra Książka Roku chce się rozwijać, projekt.
No tak, chcemy i się rozwija. Zaczęliśmy od takiej małej gali tych 8 lat temu, aż dziwne pomyśleć, że to już 8 lat. Było to na kampusie uniwersyteckim w pomieszczeniach Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego, całkiem kameralnie, potem w auli Kolegium Novum w Uniwersytecie. No potem niestety pandemia, więc trudno powiedzieć, czy to było zawężone, czy rozszerzone. No a teraz idziemy do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. No i mam nadzieję, że to będzie dalej rosło. Mamy też projekty, jak to rozszerzać, może nawet poza nasz kraj i promować to poza Polską, ale to jak się uda, to...
Europejski projekt.
Europejski, tak.
Dużo się mówi o szkolnictwie, o edukacji, o dzieciach, o przekazywaniu wiedzy, o tym, że szkoła jest przestarzała, o tym, że nie nadąża za nowoczesnością, o różnych kwestiach. Jaka jest pana ocena? Jak się powinno uczyć, żeby, no właśnie, żeby coś z tego było, mówiąc kolokwialnie? Żeby się nie zanudzić, żeby...
A tak. Odpowiedź uczyć dobrze to jest ten... Wie pan...
Gdyby to było proste.
Ostatnio, teraz jest okres matur, prawda? Była kwestia od tego, ile książek ci maturzyści powinni znać, prawda, z kanonu. Mhm. A w ogóle, co to jest kanon?
A dlaczego taki, a nie inny?
Taki, a nie inny.
A nie za dużo, za mało.
Za mało, za dużo. Profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, napisał czytać, dużo czytać. Bardzo ładnie, mówiąc, że dowolna książka, nawet taka, która nie pasuje, nam do obecnej, ja wiem, nie chcę powiedzieć, obecnej moralności, obecnie naszych wartości. Ona powinna w rękach, w oczach i w myślach dobrego nauczyciela przeistoczyć się w materiał do przemyśleń, do skonfrontowania jej z obecnymi poglądami i z rzeczywistością. Tak by było bardzo dobrze. Do tego potrzebujemy bardzo dobrych nauczycieli. Do tego potrzebujemy ich wykształcić, tych dobrych nauczycieli, i oddać im i nadać im z powrotem prestiż zawodowy. To są świetni nauczyciele w Polsce, to nie ma wątpliwości, ale nie wszyscy. I to, co się dzieje przez ostatnie, ale może nie tylko ostatnie lata, to ich pauperyzacja i ubożenie ich, i kontrowersje także w środowisku rodziców, niektórych oczywiście rodziców, to jest coś, co wpływa negatywnie na edukację. Bo mój dziadek, którego nie pamiętam, który był podobno dyrektorem gimnazjum w Jaśle, był kimś. Znaczy nie dlatego, że był dyrektorem, tylko dlatego, że był dobrym nauczycielem. Obecnie nauczyciel, tak się mam wrażenie, plasuje dosyć nisko w takiej rankingu zawodów zaufania. Mimo, że ciągle są ludzie, którym ufają, ale jeżeli nie nastąpi znakomita poprawa warunków kształcenia i warunków pracy nauczycieli, nie mamy co im zazdrościć, że nominalnie są 18 godzin przy tablicy. Ja moje pensum, gdy jeszcze uczyłem, obecnie już mam z różnych powodów zniżki, też było stosunkowo niskie, ale przygotowanie nowych zajęć, przygotowanie się do zajęć, przygotowanie w moim przypadku studentów, ale także rozmowy z uczniami w szkole, to jest coś, co zajmuje olbrzymią ilość czasu i co więcej, powinno tak być. Powinno tak być, bo to nie jest tylko kształcenie, to jest wychowywanie. Oczywiście ona się ma dziać w domu, ale szkoła temu bardzo pomaga. Wobec tego, jak uczyć dobrze, no nie zabijać w uczniach ciekawości, bo dzieci są ciekawe. I w nas, przynajmniej w niektórych dorosłych, to dziecko przeżywa. I do nich te książki, o których mówimy, mówią. I do nich najsilniej przemawiają. Natomiast no, nie można też uczniów przeładować pracą, która jest po prostu jałowa i nudna, ale też nie można jej całkiem wykluczyć, bo po to, żeby kreatywnie myśleć, musi się wykształcić pewna baza, na której się to kreatywne myślenie wypróbowało i pod okiem mentora sprawdziło, że działa. Nie odpowiem.
Wypośrodkowanie tego jest, bo to trzeba wypośrodkować. Gdzieś,
ale od tego są na pewno ludzie mądrzejsi. Ja jako profesor to jestem oczywiście najmądrzejszy. Ale są ludzie wyspecjalizowani w edukacji, którzy mają podstawy też merytoryczne do tego, bo to jest nauka sama w sobie. I to do tego, żeby taki zawód realizować kompetentnie, i to potrzeba daru na pewno, ale też potrzeba wiedzy. I tą wiedzę powinniśmy na studiach nauczycielskich w różnych szkołach przekazywać i pozwalać nauczycielom zarówno ten dar, jak i wiedzę eksploatować, nie przeciążając także ich pogonią za tym, że muszą przeżyć, a nie tylko dobrze uczyć.
No tak. kwestia jest bardzo złożona. Dyskutujemy o niej już od wielu lat. Mam nadzieję, że gdzieś kiedyś światełko zaświeci w tunelu, żeby wrócić do tego momentu, gdy nauczyciel będzie autorytetem albo bardziej autorytetem. Natomiast chcę jeszcze zapytać, skoro jest ze mną w studiu Radia Kraków Kultura profesor, sam pan powiedział, najmądrzejszy, tak. jak profesor, jak korzystać z wiedzy, która jest w internecie? No bo to jest jakby książka, fajnie, świetnie, że jest mądra książka roku i przypuszczam, że rodzice, ja zachęcam do sięgania do tych list, które wy publikujecie i piszecie o tych książkach, bo własnym autorytetem plus autorytetem uniwersytetu wskazujecie kierunki, co warto przeczytać, ale w internecie już nie mamy takich możliwości. Chociaż też pojawiają się oczywiście ocena przez specjalistów, youtuberów, influencerów i tak dalej, i tak dalej.
No więc w internecie generalnie jest dużo informacji i dużo dezinformacji. Jak to odfiltrować jedno od drugiego, to jest sztuka, którą obecne pokolenia w sobie kształtują, mam nadzieję. Bo też przy książkach, czy przy jakichkolwiek informacjach, ilość gwiazdek, które im nadała publiczność, albo nawet influencerzy i youtuberzy, niekoniecznie wskazuje na to, że to jest prawdziwe, to może być po prostu popularne. I teraz kwestia tego, jak odróżnić to tak ziarno od plew, a jak jeszcze jak byłem prorektorem uniwersytetu i promowałem doktorantów, to mówiłem, że to oni są kompetentni, żeby te działania podejmować, żeby wskazywać, co jest prawdą, tą prawdziwą prawdą. Wedle też księdza profesora Tischnera, a nie też tymi taką tysprawdą, żeby nie powiedzieć o tej trzeciej prawdzie, bo to na falach radiowych nie wypada. No i to odróżnianie, tego się musimy wspólnie uczyć, a przede wszystkim musimy tego chcieć. To znaczy, myślę, że rolą zarówno rodziców, jak i szkoły jest pokazanie dzieciom, że informacja ma być nie tylko wygodna, ale przede wszystkim ma być prawdziwa. Bo to, co zaspokaja naszą potrzebę satysfakcji swojej, niekoniecznie jest tym, co jest prawdziwe. To jest łatwe, przyjemne, ale czasem trzeba się zmienić. Mierzyć z nieprzyjemną prawdą. I nauczenie się tego, ja znowu nie, mimo że jestem najmądrzejszy, to jeszcze tego nie wiem, jak to zrobić. Trzeba no właśnie budować tą bazę informacji. No, w pewnym momencie człowiek robi się podejrzliwy i do każdej informacji przeczytanej próbuje znaleźć potwierdzenie i to najlepiej poza własną bańką. Bo potwierdzić, jak się coś bardzo chce, to przepraszam wszystkich moich kolegów prawników, ale to jest tak, jak że my chcemy mieć określoną analizę i ekspertyzę prawną, to wystarczy powiedzieć, co ma wyjść na końcu. A system prawny pozwala na to, żeby praktycznie to nie wykonać. Faktycznie w życiu jest no, znacznie trudniej. Zresztą nie wszystkie fałszywe informacje zabijają od razu, prawda? Jak mówiliśmy tutaj, nie każda informacja o tym, jak żyje goryl w Afryce, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznego w takiej czy innej społeczności w Europie. Ale lepiej, żeby informacja była prawdziwa. Co też nie oznacza, że człowiek ma mieć w głowie jakiś nieskończony pojemnik z prawdziwymi informacjami, bo nawet prawdziwe informacje w nadmiarze szkodzą. Pan, nie wiem, czy pan pamięta takie opowiadanie Stanisława Lema o demonie, taki, który Trulli Krapaucji już skonstruowali demona drugiego rodzaju dla jakiegoś zbójcy i ten demon mu produkował samą prawdziwą informację w takim nadmiarze, że zbójca się w tym nadmiarze utopił. Więc trzeba też nauczyć się wybierać dla siebie to, co jest naprawdę najistotniejsze, bo w nadmiarze nawet najprawdziwszej informacji też można utonąć.
Czyli wybieramy.
Wybór, a to jest bardzo trudno się nauczyć.
No tak. Panie profesorze, zaczęliśmy od mądrej książki roku. Jest różna tematyka poruszana. Tam jest historia, tam jest przyroda i wiele innych dziedzin. Czy matematyka i fizyka, która jest panu bliska, jest demonizowana?
Ja mam nadzieję, że pan redaktor nie pochwali mi się tutaj, jak to zwykle jest powodem do dumy, zawsze miałem dwóje z matematyki.
Nie, absolutnie nie.
Ale tak bywa i to niestety ludzie prominentni, tacy, którzy prezentują się czy w telewizji, czy w prasie, czy w radiu, mają tendencję, żeby traktować tę informację jako powód do chwały. Otóż wydaje mi się, że to jest wręcz przeciwnie. Powiedzenie, że miało się dwóje z czegokolwiek, nie jest powodem do chwały, czy to jest WF, czy matematyka, czy historia, bo szkoła jest po to, żeby przekazać minimum informacji i jeśli się to informacji, kompetencji powiedzmy, bo WF to może nie tylko informacje, umiejętności i jeśli dobrze to robi, to młody człowiek powinien je zaabsorbować i uzyskać dobrą ocenę. To, że mówimy, ja się nigdy matmy nie nauczę, no nie wiem, bo potem idziemy do sklepu i kupujemy dwa w cenie jednego, przy czym się okazuje, że to lepiej było kupić jedno, bo byłoby taniej na jednostkę wagi, objętości czy czegokolwiek. To nie jest matematyka, to jest arytmetyka i dodać dwa do dwóch to jednak każdy mniej więcej potrafi. I teraz jest pewien szereg takich operacji, które trzeba się może nauczyć i wytrenować, a potem nie ma nic łatwiejszego od matematyki, bo potem wystarczy logicznie myśleć. W fizyce już jest trochę gorzej, bo trzeba właśnie wybierać, bo świat, który fizyka opisuje, jest skomplikowany, a fizyka musi wybrać do modelowego opisu tylko te najważniejsze elementy. I znowu jest problem wyboru, tak żeby nie stracić czegoś ważnego, a zachować wszystkie najważniejsze, żeby model oddawał rzeczywistość. Ale matematyka jako taka, zresztą wśród naszych książek w tym roku jest książka Jana Stewarta Po co nam matematyka? Niedorzeczna skuteczność matematyki. Tak jak to Wigner powiedział. Okazuje się, że matematyka to nie tylko tam jest językiem nauk ścisłych i przyrodniczych. Ona pojawia się w wielu aspektach życia. To nie tylko to, że są kryształy i symetrie, prawda, coś takiego, ale to i w polityce, i w socjologii. Wszędzie aspekty matematyki się pojawiają i ktoś, kto je rozumie, łatwiej może te problemy, które się pojawiają, rozwiązywać.
I tyle, panie profesorze.
Aż tyle.
Mądra książka roku. Zachęcam na stronie internetowej Uniwersytetu zaglądać mądrej książki, tam się inspirować też ewentualnie tytułami i książkami, które można na prezent zakupić. I tutaj już zachęcamy do tego przede wszystkim.
Zachęcamy do czytania mądrych książek.
Profesor Stanisław Kistryn był gościem Radia Kraków Kultura. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.